Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek, dzisiaj uczestnikiem, współuczestnikiem Konwersatorium jest ze mną Tomasz Rowiński. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali o tym, co jest świeckie, co jest sekularne, co to jest sekularyzm. Taka grupa pojęć dzisiaj jest przedmiotem naszego rozważania. To są słowa, mówię o świeckim, sekularnym, powiedzmy, te dwa przymiotniki sobie weźmy. To są dwa słowa, które oczywiście tak mają to samo źródło. No, słowo sekulum, świat i właściwie w obu wypadkach mówimy o czymś, co należy do świata. Ale nie do końca takie proste określenie przynależność do świata mieści się w słowie, którego używamy chętnie w języku polskim, mianowicie słowa świecki. To słowo musimy odłożyć na bok takie znaczenie w nim czysto techniczne, prawno takie techniczne, na przykład w kościele, tak, używa się słowa, że coś jest świeckie albo zostało sekularyzowane w znaczeniu, że do tej pory, można powiedzieć, bardziej przynależało do dziedziny religijnej, na przykład kultu, tak, było oddane kultowi, a w pewnym momencie zostaje jakby odłożone na bok, wraca tam używanie świeckie. Tak? To może dotyczyć przedmiotów, może dotyczyć dóbr, tak? Kiedyś, prawda, dobra kościelne na przykład sekularyzowane. Czytaliśmy o tym, pamiętamy ze szkoły, na przykład były takie dziejowe wypadki, w których z różnych powodów dobra kościelne były sekularyzowane, to znaczy po prostu przestawały albo należeć do kościoła, albo przestawały wprost na przykład zasilać jakieś dzieła kościelne. Tak? To samo jeśli powiemy, że na przykład takie może wydać się komuś zaskakujące określenie ksiądz świecki, prawda? To nie o to chodzi, że mamy księdza, który ma za dużo świeckich zainteresowań, tylko chodzi o to, że jest księdzem diecezjalnym, nie jest zakonnikiem. W związku z tym, że bardziej skierowany jest do świata, tam jest jego misja, mówi się potocznie ksiądz świecki, tak, duchowieństwo świeckie. To są wszystko sensy, jak powiedziałem, techniczne, ważne dla porządku prawnego, zarówno wewnątrz kościelnego, jak i na granicy, tak, państwa, kościoła. Natomiast my chcemy mówić o trochę czymś innym, o takim znaczeniu świeckości, które się pojawia wtedy, gdy się mówi o takim jakby odwróceniu, tak? Coś jest boskie, coś do Boga należy, coś się Bogu należy, tak? I w pewnym momencie się mówi, a to nie, a to jakby nie jest wprost taki sam sposób pełne bogów, czy należne Bogu, czy do Boga należące, prawda? I to jest znaczenie, które ewoluuje, prawda? No, jakby tak zerknąć na dzieje dawne i pomyśleć sobie o cywilizacji naszego kręgu kulturowego, cywilizacji przedchrześcijańskiej, czy właśnie starożytnych Grekach, czy o Rzymianach, no to powiemy, że oni właściwie z trudem znajdowali takie pola, które byłyby po naszemu świeckie. Właściwie wszystko tam było jakoś boskie, albo w każdym razie było zmieszane, nie do końca, prawda? Jak Tales, jeden z pierwszych filozofów, mówi, że wszystko pełne jest bogów, to wyraża taką myśl bardzo całemu temu światu bliską, że nie do końca można sprecyzować, gdzie, tak, w jaki sposób to, co boskie, się odnajduje, ale może się ono odnaleźć wszędzie.
No tak, właśnie kiedy przybliżałeś nam to szerokie bardzo pojęcie świeckości, czy jakiejś sekularności, tak byśmy to chyba po polsku przedstawili, to też pomyślałem o antycznej, naszej antycznej cywilizacji greckiej, bo rzeczywiście tam mamy to uświęcenie i życia społecznego, i też przyrody. I to jest taka, powiedziałbym, że wulgata socjologiczna, tak? Znaczy ta taka bazowa, nazwijmy to, teoria sekularyzacji, która mówi, że świat przechodzi od pełnej takiej świętości, nazwijmy to, do jakiejś pełnej takiej, pełnego odczarowania, tak, mówiąc językiem Webera, no to rzeczywiście tam wydaje się, że no to jest taki świat, gdzie nie ma w ogóle miejsca poza bogami. Ale ja trochę mam wątpliwości, bo to jednak jest taka narracja, jak to się mówi, tak, znaczy, że to pomija, mam wrażenie, jakieś szczegóły, bo co to właściwie by miało znaczyć, tak? Owszem, było większe poczucie czy takie przekonanie, że jakiś rodzaj boskości jest w świecie, to znaczy z jednej strony, tak, nie wiem, rytuał polityczny był zawsze powiązany z religijnym, tak, co widzimy nawet w Atenach czasów Sokratesa. Mamy świętość jakby zawartą w przyrodzie, święte kamienie, święte jakieś miejsca, prawda, gdzie bogowie różni pomniejsi, powięksi się ukrywali. No ale jednak nawet w tym opisie no, mamy jakiś rodzaj wydzielenia, tak? Ta świętość jest dość powszechnie obecna, ale nie wszędzie się tak samo przejawia. I powiedziałbym, że jest w takiej teorii sekularyzacji pewne takie kłamstewko trochę, tak? No, bo można powiedzieć, że w chrześcijańskim świecie też jest podobnie. Łaska Boża jest właściwie wszędzie. Cały świat jest zaczarowany, tak? Chrześcijański w cudzysłowie zaczarowany, tak? To znaczy ta obecność Boża jest w każdym, można powiedzieć, w każdym wydarzeniu, w każdym przedmiocie, nawet bardziej, tak? Tyle, że jakby ta teoria sekularyzacji próbuje nam powiedzieć, że cały świat dla Greków był boski, tak? Że był jakimś rodzajem Boga, jakiś taki panteizm. Nie jestem tak do końca przekonany, czy to jest też ścisłe, tak? To czy wydaje się, że ta kultura chrześcijańska jednak też sporo wzięła z pewnego myślenia religijnego Greków i Rzymian, i że ta mentalność grecko-rzymska nie była jednoznacznie panteistyczna. Znaczy, jest to wydzielenie tego, co jest może bardziej święte, a tego, co jest mniej święte. Nie ma takiego świata, który był całkowicie religijno-magiczny, no bo to w tych kategoriach też trzeba byłoby wtedy mówić.
Spróbujemy za chwilę trochę zgłębić to, co wnosiło w tę sprawę chrześcijaństwo, ale zostając jeszcze przez moment przy tej starszej cywilizacji, no można powiedzieć, że może nie tyle chodzi o to, że wszystko napełnione było boskością, a więc, że jakby na jakiegoś takiego wyobrażenia ludzie może nieustannie przemieszczali się po rzeczywistości sakralnej. To pewnie oczywiście nie, to raczej świat niektórych filozofów, może oni tak sobie to przedstawiali. Niemniej faktem jest to, że obecność boskości jest w świecie pogańskim nieprzewidywalnie zmieszana z tym, co świeckie, tak, czy zwyczajne. I w tym sensie także dla przewidywania rozumu, tak, dla ludzkiego przewidywania, nie jest możliwe uchwycenie tego, gdzie mianowicie ta boskość się intensywniej przejawi. Jeśli gdzieś się przejawia i jest takie przekonanie, na przykład religijne, gdzieś w jakimś miejscu, tak, że to jest silniejsze, to jest to całkowicie oderwane od jakiejś religijnej racjonalności. Tak. No, powiedzieć, no, nie ma jakiejś możliwości ani próby takiego wytyczenia pewnej, nie tyle granicy, bo to byłoby niezbyt ścisłe, ale pewnej zasady, tak, wedle której ta intensywność, tak, obecności Boga gdzieś rośnie, a gdzieś maleje.
No może to jest coś takiego, że po prostu też nie ma jednych ram teologii. To znaczy my dzisiaj patrzymy na to albo z perspektywy właśnie tekstów filozoficznych czy filozoficzno-teologicznych, tak to nazwijmy, albo z perspektywy takich badań nad kulturą, gdzie próbujemy wyłuskać z tekstów nie czysto intelektualnych, tak, w jaki sposób była przeżywana religijność, tak, i że tych ram nie ma, bo na przykład kiedy czytamy książki Tadeusza Zielińskiego, prawda, o antycznej kulturze.
Z najwybitniejszych, ale, tak, ale niestety pominiętych, czy jakoś zapomnianych, ale naszych historyków,
tak,
cywilizacji,
tak, no
starożytnych.
To właśnie widzimy, jak to jest w dużej mierze nieuchwytne, tak, to znaczy jak odmienne bywają jakieś przekonania, to nawet zabobony, tak, ludzi, którzy nie zajmują się filozofią, tak to sobie nazwijmy, tak? A jakimiś też przekonaniami filozofów, którzy też zupełnie się ze sobą nie zgadzają, tak? Można powiedzieć tak. Owszem, jest pewnego rodzaju uniwersum religijne, ale on na przykład jest znacznie bardziej płynny niż to, co się dzieje potem w cywilizacji chrześcijańskiej, która mimo swoich sporów ma pewien znacznie bardziej jakby taki trwały kościec, nazwijmy to, myślenia. Jakby spory trwają gdzieś bezpośrednio o granicę, ale nie, że w ogóle gdzie jest ta granica, tylko gdzie ona dokładnie przebiega. To jest trochę tego typu różnica. Więc dlatego to jest pytanie, na ile to jest sekularyzacja. No może to jest lepsze rozpoznanie pewnych treści religijnych, byśmy nawet powiedzieli, jeżeli byśmy chcieli widzieć też jakiś rozwój religijności, no do czego nawet tradycja też biblijna nas skłania, tak, że dzieje zbawienia są pewnym ruchem do przybliżenia się do lepszego poznania Boga i też jakby przymiotów, narzędzi działania boskości w świecie. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo jakby socjologia narzuca nam pewien schemat, tak, którym bardzo łatwo i chętnie możemy sobie pójść, tak? Znaczy, o, prawda, tutaj przychodzi Pan Jezus i mówi, że to jest Cezara, to jest Boga, prawda? I sobie zaczynamy rozdzielać potem. Potem sobie rozdzielamy Kościół od państwa, w ogóle Kościół od świata, codzienność od świętości i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie tego typu jest to przejście między antycznością pogańską a chrześcijaństwem, że to nie jest tak prosto, jak to w teorii socjologicznej wygląda.
No cóż, zatrzymajmy się w tym miejscu. Wydaje się, że można powiedzieć tak, że ten jakby początek pogański tej problematyki, o której mówimy, i samego sensu słowa świecki jest raczej negatywny. Tam, gdzie wyraźnie wydziela się rzeczywistość świecką, jest to mocno związane z tym zapachem słowa profanum, czyli tym, co jest jakoś jednak dwuznaczne, tak, z czego niebezpieczne, właśnie pozbawione jakiegoś błogosławieństwa i boskiej obecności wedle wyobrażeń ówczesnych, najróżniejszych, jak słusznie przypomniałeś, teologii, które tutaj nie miały jednego wyrazu.
Konwersatorium.
Wracamy do rozmowy o tym, co świeckie i o sekularyzmie, ale to o sekularyzmie może jeszcze za chwilę. Na razie o tym, co się dzieje ze świeckością wraz z przyjściem chrześcijaństwa, jego kategorii, jego sposobu widzenia świata. Mówiłeś w poprzedniej części naszej rozmowy o tej socjologicznej, czy w ogóle historyczno-ideowej wulgacie, pewnym takim dominującym przeświadczeniu. No dzisiaj, tak, bo to są, one się zmieniają, te wulgaty, ale dzisiaj chyba obowiązuje taka, że przychodzi chrześcijaństwo, ono spełnia pozytywną bardzo rolę, bo właśnie ma przy pomocy wszystkich tych odniesień biblijnych, chrystusowych, tak, ewangelicznych przede wszystkim, jest szansa najpierw stwierdzenia dwoistości świata, to znaczy tego, że coś jest boskie, coś należy do Cezara, prawda? Prosta sprawa. Jest królestwo z tego i nie z tego świata. Nie wnikamy to, bo nie mamy na to w tej chwili czasu, ale powiedzmy, że jakby trochę niektórzy interpretatorzy mówią tak. To jest początek, który potem przez dalsze wieki w chrześcijaństwie jest, mówię o tych źródłach, to jest początek, który potem przez wieki, przez chrześcijaństwo jest eksploatowany, rozważany i z tego wychodzi stwierdzenie. Obok tego, co jest wprost boskie, na przykład kościoła, w różnych analogicznych sytuacjach świątyni, sakramentu i tak dalej, no jest jeszcze cały obszar stworzonego przez Boga świata, który jednak nie potrzebuje, albo też można powiedzieć, nie jest predysponowany do tego, żeby bezpośrednio no, jakoś się być używany, tak, w odniesieniu do Boga. To jest obszar natomiast, w którym człowiek, który otrzymuje łaskę boską, ma ten świat zagospodarowywać, tak? Mhm. Czyli taka przestrzeń, która jest jak Adamowi raj, to można powiedzieć trochę w gorszym już gatunku, ale świat jest oddany człowiekowi obecnie, nawet po grzechu pierworodnym, do tego, żeby się nim zajmował. I tutaj już to nie jest świat panowania boskich sił, tak, różnych, tylko panowanie Boga, obecność Boga jest mocno ukryta tam, a człowiek ma porządkować tę drugą sferę, gdy wychodzi z kościoła, tak, można powiedzieć.
No tak, można powiedzieć, że jeszcze w samym chrześcijaństwie wydaje mi się, że jest rodzaj takiego przełomu, tak, znaczy, którym pewnie będzie reformacja jednak, nawet jeżeli tak bardzo ogólnie to uchwycimy, bo zapewne można by to bardziej szczegółowo gdzieś tam w dziejach myśli i mentalności rozpisać, ale mam wrażenie, że te cywilizacja, nazwijmy to chrześcijańska, średniowieczna, wiele czerpie jakby z antyku, tak? To znaczy ona owszem doprecyzowuje, zauważa wedle zasady monoteistycznej, prawda? To znaczy odczarowuje w pewnym sensie, tak? Świat mówi, że wiele z tego, w co wierzyliście, no to były zabobony, tak? Czy źle rozumieliście to, co widzieliście? Bo w sumie trzeba by powiedzieć, że przecież to chrześcijaństwo, które przychodzi, wcale nie zaprzecza często boskości pogańskiej, ale ją przemienia, tak? Nawet jeżeli dzisiaj w negatywnym sensie przywołuje się, nie wiem, burzenie świątyń, czy przerabianie ich na kościoły, sakralizowanie po chrześcijańsku, no to raczej jest to w pewnym sensie taka legalizacja miejsc, które w jakimś sensie ludziom się objawiły jako święte, czy byli przekonani, że któryś z bogów tam, prawda, przejawił swoją obecność, czy jakieś
choć
inne formuły.
Choć powiedzmy sobie szczerze, że w większości wypadków, jeśli już dochodziło do takiego przejęcia, a nie zburzenia, bo to też pewna zmiana w stosunku, ale jeśli dochodziło do przejęcia i zbudowania w tym samym miejscu, to jednak powiedzmy sobie szczerze, że to nie było w większości przynajmniej tak rozumiane, że oto jakaś taka kontynuacja filozoficzna, tak? Tylko że jednak uważa się to miejsce czci jako jednak dość demoniczne, które trzeba teraz napełnić łaską, więc tu w tym miejscu buduje się, w miejscu jakiejś świątyni pogańskiej, buduje się kościół.
Tak.
Ja bym powiedział, że się z tą nie zgodził. W tym, jeśli o to chodzi, to chyba jednak nie kontynuacja i legalizacja, tylko takie, jakby to powiedzieć, wyegzorcyzmowanie tego miejsca. Natomiast zgadzam się z tobą w płaszczyźnie wiary, filozofii, tutaj owszem, kontynuacji często szukano.
Właściwie wiesz to, bo zmierzam do czegoś takiego, że dobrze to jakby to zastrzeżenie wprowadzasz, bo to nie ma między nami jakby niezgody co do tego. Raczej bym powiedział, że jest pewna taka kontynuacja przekonania, że nawet w świecie, tak, który nie jest Bogiem, rzeczywistość duchowa jest obecna intensywnie, tak? I nie jest jakby poza samym prezbiterium, poza kościołem, świat nie jest duchową pustynią. To jest, bym powiedział, ten ruch, który dokonuje się właśnie po reformacji, tak? Kiedy na przykład działalność społeczna czy polityczna jakby zostaje na przykład wycofana z w ogóle myślenia moralnego. To jest jakby element, myślenie moralne też jest częścią właśnie rzeczywistości duchowej, jak najbardziej, tak? A jakby to chrześcijanin to średniowieczne raczej widzi w tym sensie, jest pewną rodzajem kontynuacją. Znaczy, jeżeli nawet wypędzamy demony, tak, i sakralizujemy teraz przez obecność na przykład Najświętszego Sakramentu dane miejsce, to tylko oznacza to, że jest Bóg, jest świat, ale ten świat też jest zapełniony różnymi duchami. Krok dalej to jest to, że właściwie Bóg wycofuje się do kościoła, a świat jest taką pustynią, pustynią.
Ale zostaniemy jeszcze przez chwilę w tej Christianitas, o której mówisz. Ona też ma swoje wewnętrzne przełomy, bo jakoś można mówić o pewnej ciągłości przez właściwie te 1000 lat, prawda? Średniowiecze to jest długa bardzo epoka. Więc od tego jakiegoś tam końca antyku, od czasów papieża Grzegorza Wielkiego na przykład, tak, do gdzieś tam wieku XII, można powiedzieć o pewnej ciągłości widzenia tych spraw. Ona rzeczywiście jest jakimś połączeniem tego, co wydawało się najlepsze z antyku, jeśli chodzi o tam również myśl filozoficzną, tak, pewne stoickie wyobrażenie o jednak logosie kierującym całą rzeczywistością, platonizm na tyle, ile był znany z też jakimś, ale taki platonizm z Timajosa, czyli taki, który pokazywał pewną harmonię świata, jego zbudowanie wedle zasady. To wszystko łączyło się, potrafiono to jakoś łączyć, tak, z Księgą Rodzaju, z biblijną i z teologią nadprzyrodzoności chrześcijańską. Potrafiono to łączyć, a równocześnie rzeczywiście chrześcijaństwo wraz ze słowami Chrystusa odnajdowało pewne dwa pola, prawda? I nieustanne te dyskusje dotyczące relacji między kościołem a władzą świecką, między potem na przykład wiarą i rozumem, między teologią a filozofią, to są cały czas rozważania tak naprawdę dotyczące tej samej sprawy, tylko na różnych poziomach. Nigdy nie daje się wytyczyć granicy, bo nikt nie chce wytyczyć granicy, poza którą obecności Boga by nie było. To nigdy o to nie chodzi, ale prowadzi się dyskusja na ten temat, co jest jakby bezpośrednio prowadzone tą nadprzyrodzoną ręką boską, a co jest tym miejscem, w którym to człowiek poruszony łaską ma prowadzić na przykład badania, tak, naukowe. To przecież jest średniowieczny problem, gdzie jest ten obszar, w którym rozum ludzki ma działać i argumentować i nie wystarczy mu odwoływanie się do autorytetu, prawda? Święty Albert Wielki, wielki przyrodnik tamtych czasów, który mówi, Pismo Święte, to prawda, mówi w Księdze Rodzaju, że wąż się żywi prochem, ale ja sam widziałem, że on się nie żywi prochem, tylko zjada różne żyjątka i widziałem, jak mysz zjadł, więc to jest ta świadomość, prawda, u najlepszych nawet, tam najbardziej pobożnych, prawda, również tamtych czasów, że ta różnica argumentacji i różnica pewnego zakresu spraw istnieje. Natomiast przypisuje się późniejszej scholastyce, no już w XIII wieku jest ona wspaniała, ale powiedzmy ta przeżywa i wspaniałość i potem swój zaraz schyłek w wieku XIV. To tutaj się gdzieś sytuuje zazwyczaj ten moment, w którym to wewnątrz chrześcijaństwa się przygotowuje to, o czym ty zacząłeś mówić. To znaczy, że się mówi, no tak, tak. Są jednak takie dziedziny, w których jakby rzeczywistość rządzi się swoimi własnymi, natura rządzi się swoimi jakimiś prawami. Bóg jakby, no nikt tego nie powie wtedy wprost, ale jakby ta obecność Boga nie jest bezpośrednia. Jest to jakaś sfera, na razie nikt nie powie, zostawiona samemu sobie. Ale już na przykład averroiści powiedzą, no jest taki obszar, w którym nie musimy jakby uzgadniać filozofii z prawdami wiary, prawda? Nie musimy nic tu korelować. Po prostu w jedno wierzymy, a o drugim coś sobie sądzimy. Potem prawnicy powiedzą swoim królom, nie musicie się tak za bardzo stosować do tego prawa kościelnego, bo my mamy prawo rzymskie, wspaniałe, piękne, wróćmy do niego. Jest prawo, które może być obok, tak, prawa, które jest prawem chrześcijańskim. I tak dalej, i tak dalej. No i potem mamy ten przełom, o którym...
No, do tego jeszcze nakładają się na przykład odkrycia geograficzne, czy pewien, no, jakiś tam rozwój, nazwijmy to metody naukowej tak zwanej, tak, która jakby w ogóle doprowadza do tego poczucia, że w ogóle świat nie jest harmonią, tak, tylko że jest jakimś takim, jest chaotyczny, czy że natura nie dąży do żadnego celu, tak, jakby redukcja... Mhm. Redukcja poczucia celu w przyrodzie czy w stworzonym świecie, no co jakby powoduje, że no niejako to, co świeckie, coraz bardziej ten obszar świeckiego się kurczy. To nie znaczy, że on faktycznie jest nieobecny, ale widzimy bardzo mocne powiązanie, znaczy, które się wytworzyło przez całe, można powiedzieć, ponad tysiąc lat kultury.
Coraz więcej świeckiego, a coraz mniej boskiego.
Coś w tym rodzaju, tak, ale jakby, że taki nastąpił jakby mechanizm pojawił się. To znaczy, że rozpad pewnych dawnych elementów kultury, pewnego myślenia o świecie, równocześnie zawęził no, zdolność myślenia o Bogu, tak? To znaczy, przecież to nie musiałoby iść równolegle, tak? Można by przeformułować teologię, można by przeformułować w ramach zasady działania opatrzności, spojrzeć na to, jak dzisiaj to robimy, jako chrześcijanie, tak? Na inny porządek świata, który nam się jawi ze względu na odkrycia empiryczne, tak? Ale jednak dokonuje się coś innego, to znaczy razem z ruchem odkrywania pewnych empirycznych zasad rządzących światem, następuje rodzaj takiej ekspansji sekularyzmu właśnie, tak?
Tak.
Tego, co już jest istotą naszej rozmowy.
Konwersatorium.
Wracamy do rozmowy, no, była ona już o świeckości, dochodzimy do zagadnienia sekularyzmu. Jeśli gdzieś pojawia się końcówka izm, to zazwyczaj podpowiada nam każdy, że mamy do czynienia z jakąś ideologizacją. No, niekoniecznie tak jest. Język nie zawsze tak nam tutaj dobrze sygnalizuje. Niemniej często tak jest. No, z czegoś, co jest zauważalnym zjawiskiem, procesem, jakimś wydarzeniem, tak? I w pewnym momencie z jakiegoś mocnego przeżycia, jakiegoś procesu, sprawy, jakiegoś wydarzenia, tak? Urasta, powstaje jakieś doświadczenie tak silne, że ludzie są skłonni poprzez nie widzieć wszystko, większość spraw i jakby staje się to kluczem, tak? To wtedy często mówimy, że coś się stało jakimś izmem, prawda? Powstaje pewien, bardzo często istnieje oczywiście zagrożenie, że ten aspekt, który zaczyna dominować, jest zazwyczaj za wąski, żeby objąć cały świat, jest jednopłaszczyznowy. No, wszystkie zastrzeżenia, które mamy także wobec większości ideologii. No, ale tutaj mamy słowo sekularyzm. To jest sygnał, że rozpoznanie i istnieją takie obszary świeckości staje się ważne dla rozpoznania i zorganizowania świata. Mówiliśmy, że to jest jakiś przełom średniowiecza, nowożytności, gdy jakby powstaje gotowy taki klimat, tak, pod to, żeby ktoś powiedział pewnego dnia, no cóż, są takie całe obszary życia ludzkiego, które niezależnie od tego, czy wierzymy, nie wierzymy w Bożą obecność, to musimy sobie poradzić z nimi jako ludzie sami. Musimy się dogadać, że istnieje ludzka płaszczyzna i świecka płaszczyzna zorganizowania tych spraw. To pewnie najmocniej takie doświadczenie pojawiło się wtedy, gdy po reformacji i po wojnach, tak, gwałtownych, okrutnych wojnach religijnych, ludzie doświadczyli, że próba regulowania religijnego, tak, różnych zagadnień może być niebezpieczna. Tak, i próbują organizować tak jakby poza tymi przeświadczeniami religijnymi swoje życie, jak się mówiło, codzienne. Wydaje się, że to czasami niektórzy autorzy, analitycy tego procesu mówią, że takim momentem przeskoku, takim game changerem w tej sprawie jest to, co się dzieje z rozumieniem władzy publicznej. Że jakby w momencie, w którym zaczyna się mówić coraz bardziej o tym, że władza nie może być zależna od jakichś sakralnych, ponadnaturalnych uwarunkowań, tylko jest kwestią woli, kwestią, no oczywiście najpierw się racjonalnej, tak, rozumnej, tak, ale woli, najpierw woli księcia, a potem w pewnym momencie się okazuje, że no wola księcia to wola ostatecznie, dlaczegoż ma być lepsza od woli ludu, prawda? Idziemy w ten proces, o który jest potem z całym triumfem, tak, przeżywany i opisywany jako pochód nowoczesności, także tej politycznej. Ale interesuje nas w tej chwili to, że tu gdzieś pojawia się to przekonanie, że jeśli uda się uwolnić jakąś przestrzeń bardzo ważną dla życia wielu ludzi, władzę publiczną, od uwarunkowań jakby przedpolitycznych i takich, których nie da się wytłumaczyć tylko ugodą, umową między ludźmi, i jeśli się odejmie takie przekonanie o nienaruszalności pewnych na przykład moralnych fundamentów, to jakby z jednej strony nic się złego nie stanie, bo ludzie będą tyle mądrzy, że i tak nie będą postępowali źle, a z drugiej strony ta władza wreszcie jakby stanie się prawdziwie ludzką, tak?
Ale to ciekawe jest, bo mam też wrażenie, że z drugiej strony często bardzo religijni ludzie tworzyli ten model, tak?
Może chcieli uchronić
czy ludzie religijni. Oczywiście możemy powiedzieć, że jest to właśnie efekt na przykład wojen religijnych, czyli że wojny spowodowały, że w pewien nawias wzięto spory, nazwijmy to teologiczne, religijne, międzywyznaniowe i uznano, że chrześcijańskim obowiązkiem jest jednak doprowadzić w Europie pokój, tak, między wyznaniami, bo jednak to była taka motywacja, nazwijmy to protestantów, tak, bo to jakby oni inspirowali w dużej mierze ten ruch taki protoliberalny, byśmy powiedzieli, tak, czyli że konieczna jest ta wzajemna tolerancja w sprawach religijnych, pewnie dalej jakby posunięta niż to rozumiano, nie, do świętego Tomasza, czyli że jakiś wspólny sposób życia, który no będzie powodował, że nie będziemy się zabijać, tak? To była ta motywacja. Oczywiście wydaje mi się, że po prostu jest wiele nurtów tak naprawdę w tej sytuacji, bo są tacy, którzy zupełnie świadomie traktują Boga już jako retoryczną figurę, czy polityczną figurę. Figurę władzy, którą można wykorzystać do manipulowania ludźmi, ale są tacy, którzy właśnie już wychodząc, jakby odrywając się od pewnej harmonii cywilizacji chrześcijańskiej, tej średniowiecznej, uważają, że po prostu budują inny rodzaj chrześcijańskiej cywilizacji, której, ponieważ no, w różne rzeczy wierzymy, no to musimy jakiś stworzyć taki polityczny model, w sumie poza naszymi kościołami. No i ale właśnie to powoduje, że jakby cała ta przestrzeń poza kościołem, poza kościołami, poza sferą świętą, znaczy staje się duchową pustynią, bo tu już nie ma żadnej rzeczywistości takiej walki duchów, duchowej, prawda? Tylko jest próba ułożenia, tak jak powiedziałeś, pewnych relacji. Z czasem okazuje się, że wcale to nie rozwiązuje problemów społecznych, nie prowadzi do jakiegoś nowego Królestwa Bożego, bo ten ideał ciągle był w nowoczesności, tak? On nawet jest u oświeceniowych myślicieli, jakiegoś takiego ładu, który no byłby takim stanem bezkonfliktowym, no to jakby prowadzi, mimo tych prób, jakby dalej okazuje się, że te konflikty są, więc jakby coraz bardziej wątpi się też i w jakąś taką możliwość zbudowania tego ładu. No i można powiedzieć, że w ten sposób postępuje sekularyzm, to znaczy już ani się nie wierzy w to, że opatrzność wspomaga ludzi w budowaniu porządku, ani się też nie wierzy, że ludzie sami są w stanie jakiś taki model zbudować, który by polegał na tolerowaniu, ale i rozmawianiu, tak? Można powiedzieć, że to się gdzieś wypala.
A mówiłeś o tym, że w tym procesie mieli swój udział niekiedy zaangażowani chrześcijanie, których nie podejrzewamy o jakiś brak gorliwości, tak? Czy światowość.
Tak, tak. No, nawet Johna Locke'a można przywołać.
Ale
prawda?
Powiedzmy, że to na pewno tak, a z drugiej strony zobaczmy, że cały ten plan pewnego zrozumienia chrześcijaństwa na nowo tam jest również obecny. Nie tylko w kategoriach jakiegoś sporu o te czy inne fragmenty, doktryny, tak jak to w reformacji się zaczęło, ale już z myślą o nadaniu chrześcijaństwu jakiegoś zupełnie nowego charakteru. No, cała praca Hegla i jego uczniów, przecież to jest przede wszystkim szalenie ważne, że to był akurat jeden z tych filozofów, który miał szczęście mieć całe mnóstwo uczniów i jakby to powiedzieć, umiał się również wpisać w pewną polityczną rzeczywistość swego czasu. Otóż pamiętamy, że to jego praca to jest całkiem świadoma praca właśnie nad przeniesieniem chrześcijaństwa do filozofii, tak? Rodzajem jakiejś potężnej, zupełnie na nowo rozumianej filozofii. A więc przy tej okazji oczywiście dokonuje się też po prostu przekształcenie jakiejś gruntowne chrześcijańskiej teologii. Ktoś, kto mówi w tamtym czasie chrześcijaństwo, nie jesteśmy do końca pewni, co ma na myśli. Przed chwilą mówiliśmy o chrześcijaństwie, cały czas odnosząc to do pewnego jakiegoś wzoru dogmatycznego, nie wiem, soborów, papieżów, pewnego wyobrażenia o Kościele, co Kościół naucza i tak dalej. Tu nagle sytuacja się zupełnie zmienia i nagle się okazuje, że mamy może mieć po jednej stronie na przykład sekularystów, którzy jak w ideologiach takich jak marksizm w jego różnych kolejnych postaciach, czy liberalizm wcześniejszy, też rozmaicie się potem prezentujący. Mamy sekularystów, którzy mówią, cóż, naszym staraniem jest jakby jak największe uwolnienie życia ludzkiego, tak już w marksizmie to będzie wyraźne, prawda? Uwolnienie życia ludzkiego od tego ciężaru pewnych przeświadczeń religijnych. Dopóki to się nie stanie, człowiek nie staje się wolny, tak? Więc ten sekularyzm nagle w dosyć krótkim czasie staje się nie projektem rozgraniczenia spraw, tylko projektem eliminacji. Chyba, że religia staje się ten drugi partner, właśnie wspominałem o Heglu, ale to oczywiście jest tylko sygnał, drugi partner, ktoś, kto reprezentuje w przestrzeni publicznej, w dyskusji na przykład chrześcijaństwo, też jest gotów do tego, żeby chrześcijaństwo było obecne, ale jakby zupełnie odmienione.
Wydaje się, że rozpada się ta pewna, ten taki szkielet, o którym sobie powiedzieliśmy, że zbudował się między antykiem, prawda, a chrześcijaństwem, tak? To znaczy, to jest bardzo trafne to, co powiedziałeś, że bardzo różni ludzie o sobie mówili, że są chrześcijanami. Jak weźmiemy sobie na przykład polskich mesjanistów, tak, XIX wieku, takiego hrabiego Cieszkowskiego i zobaczymy fantazje, tak, które są w ich pismach, tak, rodzaj takich religijnych, no byśmy widzieli nawet aberracji, tak, gdzieś śmiesznych po prostu, ale które oni uważają za jakiś szczyt w ogóle myślenia chrześcijańskiego, które nie ma nic wspólnego nie tylko z katolicyzmem, ale nawet z jakimś w miarę ortodoksyjnym, czy tradycyjnym protestantyzmu, prawosławia i tak dalej, i tak dalej. To wydają się właśnie formami jakichś takich idealizmu, heglizmu, fantazji. No to dobrze nam pokazuje, że też na tym polegał sekularyzm, że w którymś momencie nie wiadomo było, czy nie wiadomo, kto jest chrześcijaninem. Wydaje mi się, że dzisiaj wprawdzie wydaje nam się, że żyjemy w takich czasach całkowicie świeckich, tak? Tak nam podpowiada ta teoria sekularyzacji. Tymczasem mam wrażenie, że żyjemy w światach, gdzie ludzie wierzą w przenajróżniejsze rzeczy. Tylko że jeszcze bardziej jest to rozczłonkowane niż w antyku, tak? Wierzą w różne energie, różne moce, które często są ubrane w taki język na przykład naukowego gnostycyzmu, tak? Że to są często rzeczy, które podpiera się jakimiś pseudonaukowymi teoriami, ale w rzeczywistości mają charakter właśnie magiczny, parareligijny, tak? I że no, mamy istnieje taki rodzaj rozproszonej, prywatnej religijności. Zresztą wydaje mi się, że to w socjologii, która jest krytyczna wobec takiej prostej teorii sekularyzacji, to dobrze widać, że mówi się, że nie ma sekularyzacji, jest raczej rozpad takiego powszechnego chrześcijaństwa, jakoś tam trzymającego się chociaż najważniejszych praw wiary, w stronę takiej prywatnej, zindywidualizowanej wiary w coś. Tak?
To jest przecież też i tło dla procesu bardzo dramatycznego, tak, tworzenia się totalitaryzmów. Sytuacja, w której przecież ideologie, które właśnie prawie bez wyjątku są albo wrogie, obojętne, albo instrumentalnie, wyłącznie traktują energie religijne. W przypadku komunizmu jest to gotowość i chęć do wykorzenienia religii, tak? Ale tej pracy towarzyszy również nieprawdopodobna tęsknota, żeby czymś tę religię zastępować. W związku z tym wprowadza się w miejsce spraw czysto materialnych niekiedy, jakieś emocje o głębokości jakiegoś pytania egzystencjalnego. Tak?
No też te kryzysy, nazwijmy to, cywilizacji europejskiej, chrześcijańskiej, no też wiążą się z tym przebieraniem się, tak jak renesans chciał się przebrać za antyk, tak romantyzm chciał się przebrać za jakieś takie pogaństwo to europejskie, prawda, nie śródziemnomorskie, germańskie,
nordyckie,
odnaleźć tak, jakichś przodków się druidów, prawda, czy jakiś tam eposów germańskich, prawda, przed chrystianizacją, więc no też takie, tego typu mamy procesy, tak? Kiedy dzisiaj mamy, prawda, grupy rodzimowierców w Polsce, prawda, czy tego typu jakieś formy religijności, no to nie jest to po prostu sekularyzacja. To jest jakby próba odbudowania świętości całego świata.
No cóż, tak doszliśmy od pogaństwa do pogaństwa, a chociaż to jest trochę uproszczona formuła
i
nie do tego chcieliśmy w naszej rozmowie sprowadzić nasze wnioski, bo przecież fenomen ideologii sekularnych nie polega na tym, że one wracają do tego zamieszania pogańskiego, bo to jest zresztą powrót niemożliwy, ale na tym, że żywiąc się nadzieją na taką właściwie bardzo zawsze zasilaną marksizmem XIX-wiecznym, nadzieją na usunięcie samego faktu religii, równocześnie dają przestrzeń na emocje, których kiedyś religia porządkowała również, była w stanie powstrzymać, a dzisiaj one nie znajdują jakiejś regulacji. To jest osobne zagadnienie tego, jak mówił Augusto Del Noce, takiego sekularyzmu, który jest dzisiaj, on uważał, tak, po upadku komunizmu, powrót do życia takiej ideologii burżuazji, która odrobiła lekcję komunizmu. To bardzo specyficzna mieszanka. Ludzie, którzy nauczyli się korzystać z trików komunizmu, omijają jego zbrodniczą drogę, ale równocześnie bardzo wiele przejęli z wewnętrznych ideałów tej ideologii. Tak? Taka forma bardzo paradoksalna, ale sam komunizm był paradoksem sam w sobie. No dobrze, w tym momencie musimy postawić kropkę w naszej rozmowie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Ci, Tomku, za rozmowę.
Dziękuję.
I zapraszamy jak zwykle w następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.